Wtorek, godzina 13.45 to moment, w którym przenosimy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś spotkanie z profesorem Szymonem Malinowskim, z którym przyjrzymy się ociepleniu klimatu właśnie od strony fizyki. Kamil Michałowski, zapraszam.
Naukąt.
Panie profesorze, chciałbym zacząć na samym początku od zapytania, kiedy zaczęło się to zainteresowanie no właśnie tym niezwykle ciekawym tematem, aczkolwiek jak myślę, nasi słuchacze na początku usłyszeli temat, to pomyśleli sobie, że związek z fizyką jest, ale chyba nie dla wszystkich aż tak oczywisty.
To znaczy, związek z fizyką jest od początku istnienia nowoczesnej fizyki klimatu, czyli tak mniej więcej od czasu Williama Herschela, czyli to jest koniec XVIII wieku, który odkrył promieniowanie podczerwone i który miał hipotezy na temat zależności temperatury powierzchni Ziemi od aktywności Słońca.
I tu przechodzimy do właśnie takiego tematu globalnego ocieplenia ze strony fizyki.
No tak, jeśli idzie o globalne ocieplenie ze strony fizyki, to John Tyndall, to jest lata 60. XIX wieku, który właśnie już wiedząc o pracach Fouriera na temat bilansu energii planety i powierzchni Ziemi, mierzył własności gazów cieplarnianych. Zainspirowany tymi pracami mierzył własności pary wodnej, dwutlenku węgla i metanu. Także od fizyki połowy XIX wieku fizyka zajmuje się klimatem, a przynajmniej ma narzędzia do tego, żeby zrozumieć różne procesy klimatyczne.
I dla fizyków to, co dzieje się, jeżeli chodzi o ocieplenie klimatu, nie jest zaskoczeniem, czy właśnie wręcz przeciwnie?
To znaczy dla tych fizyków, którzy znają te gałęzie fizyki związane z globalnym ociepleniem, to nie jest żadnym zaskoczeniem, aczkolwiek fizyka jest tak szeroka i tak bogata, że ogromna liczba fizyków, którzy na przykład zajmują się ogólną teorią względności albo cząstkami elementarnymi, albo życiem wszechświata, wiekiem wszechświata, albo kropkami kwantowymi w ciele stałym, oni nie muszą mieć tej wiedzy na ten temat i czasem ta wiedza bywa dla nich zaskoczeniem.
Aczkolwiek mówimy tutaj o, no właśnie, pana dziedzinie, w której no, ci, którzy pojawili się na inauguracji roku akademickiego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, mogli więcej posłuchać i być może niektórym, no właśnie, niektórym pozwoliło to spojrzeć na tą sprawę z zupełnie innej strony.
No, mam taką nadzieję. U nas ta historia fizyki w Polsce jest bardzo burzliwa i bardzo bogata. Chciałem powiedzieć, że pierwsza katedra geofizyki na świecie powstała na Uniwersytecie Jagiellońskim na początku XX wieku. To był Maurycy Pius Rudzki i bardzo słynny polski fizyk, być może najsłynniejszy, Marian Smoluchowski zajmował się też pewnymi cechami fizyki atmosfery, ale jakby ta cała gałąź fizyki prawie przez długie lata nie istniała i była taką bardzo, bardzo, bardzo drobnym strumyczkiem gdzieś z boku tej głównej wiedzy fizycznej, ale mówię o Polsce, nie na świecie, bo na świecie to no, zawsze ta fizyczne podstawy wiedzy o klimacie były dosyć bogato reprezentowane.
Fascynujące dla mnie w tym wykładzie było pokazanie no właśnie tego, jak to wszystko wyglądało, no nawet i pojawiły się takie okresy 800 lat temu, jak ten klimat się zmieniał, jak on wyglądał, jak mógłby wyglądać, gdyby nie, no właśnie, jak się okazuje, nasza działalność.
No tak, to jest siła fizyki, że pokazuje związki przyczynowo-skutkowe, prawda? To znaczy my na podstawie obserwacji, badań w laboratoriach, pomiarów budujemy, używając języka matematyki, budujemy opis tej rzeczywistości fizycznej i w tym opisie możemy też używać zależności od czasu, to znaczy rozwiązywać te wszystkie zagadnienia zależnie od czasu i zależnie od warunków brzegowych czy wymuszeń. No i w tym momencie tak naprawdę to wszystko, o czym mówiłem, wpisuje się jakby w podstawowy sposób rozumienia świata, który nam fizykom jest bliski i który no, świetnie się sprawdza, przynajmniej jeśli idzie o opis przyrody.
Czy możemy pokrótce powiedzieć, czym w ogóle jest ta wartość czułości klimatu?
Tak, no czułość klimatu to jest taka wartość, która została wymyślona z powodów praktycznych, to znaczy po to, żeby wiedzieć, jeżeli zadziałamy jakimś bodźcem na klimat, który nazywamy wymuszeniem, co się stanie, jak system klimatyczny Ziemi nam na to odpowie i to w taki najprostszy możliwy sposób, to znaczy przez najprostszą możliwą liczbę, to znaczy zmianę średniej temperatury powierzchni planety. I ta czułość to jest według prac, według IPCC ostatniego raportu między 2 a 4,5 stopnia przy podwojeniu koncentracji dwutlenku węgla albo ekwiwalentnego wymuszenia na przykład wskutek zmiany orbity Ziemi czy aktywności słonecznej. Ja mam wyniki opublikowane już wielu prac, które teraz posłużą do napisania kolejnego raportu i wynika z nich, że ta czułość jest raczej bliżej górnych widełek tej wartości i to jest związane z tym, co badam i co badamy tutaj w Zakładzie Fizyki Atmosfery, to znaczy tym, jak działają chmury w klimacie, bo chmury są zrobione z najważniejszej substancji cieplarnianej z jednej strony, a z drugiej strony odbijają promieniowanie słoneczne, a z trzeciej strony jeszcze wpływają na cały cykl hydrologiczny i przepływy energii w atmosferze i w systemie klimatycznym.
Cały czas w dzisiejszym Naukącie przyglądamy się sprawie ocieplenia klimatu wraz z profesorem Szymonem Malinowskim z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Naukąt! To skoro już wiemy co i jak, to musimy powiedzieć jak źle jest.
No to znaczy to już jest ostatni dzwonek, żeby uniknąć bardzo poważnych konsekwencji i to konsekwencji, które dotkną nas wszystkich, w takim bardzo dużym, pod takim bardzo dużym kwantyfikatorem. To znaczy my jesteśmy także zależni od bardzo wielu elementów systemu klimatycznego, przede wszystkim od biosfery, od hydrosfery i całą cywilizację, jaką zbudowaliśmy, to zbudowaliśmy ją w miarę stabilnych warunkach klimatycznych holocenu po wyjściu z epoki lodowcowej. Czyli wszystkie stabilne podstawy naszej cywilizacji zaczynają się kruszyć, przynajmniej te fizyczne. No i czyli cała infrastruktura, którą budujemy, wszystkie zależności, które wykorzystujemy, żeby produkować żywność, żeby wymieniać się towarami na całym globie, żeby wymieniać się informacjami, cały nasz dobrobyt zaczyna stać na fundamentach, które się kruszą. No i to jest dla nas bardzo duże wyzwanie, tak? Fizyka w prosty sposób mówi, co z tym zrobić, natomiast coś prostego fizycznie, to znaczy zaprzestanie redukcji emisji dwutlenku węgla, jest bardzo trudne ze względów społecznych, gospodarczych, ekonomicznych, wielu naszych przyzwyczajeń i tak dalej. W związku z tym mamy naprawdę bardzo poważny problem przed nami.
Czy my możemy w miarę prosto powiedzieć, jakie gałęzie są odpowiedzialne za, no właśnie, za tak dużą produkcję dwutlenku węgla. Mowa też była o aerozolach, które też mogą mieć wpływ na to, co się dzieje, ale ten dwutlenek węgla jest takim zawsze chyba najbardziej trafiającym do ludzi wskaźnikiem.
Tak, no o co chodzi? Chodzi o to, że nasza cywilizacja nauczyła się zaprzęgać prawa fizyki, żeby nie musieć pracować, tak? To znaczy, żeby śmieję się, żeby nie musieć pracować, ale żeby mechanizmy czy różnego rodzaju systemy wykonywały za nas te prace, które są ciężkie. Czyli musimy zużywać energię i teraz praktycznie cała energia, jaką zużywamy, czy to na przykład w rolnictwie, proszę zobaczyć, nowoczesne rolnictwo, to są wielkie obszary, maszyny, przetwórstwo żywności, chłodnictwo i tak dalej, czy transport, czy właśnie energetyka, czy w ogóle wszystkie działy naszej zależności, działalności uzależnione są od tych źródeł energii. I teraz no, nasza cywilizacja niestety rozwinęła się w tym kierunku, że praktycznie całą energię, jaką wykorzystujemy, poza kilkoma procentami energii jądrowej i tak zwanych energii odnawialnych, czyli pozyskiwanych niemal bezpośrednio od Słońca, jest pozyskiwana z paliw kopalnych. No i teraz my stoimy przed bardzo trudnym zadaniem zapewnienia tej ilości energii i tych usług i tego dobrobytu, który nam daje ta energia życia w tym świecie i cieszenia się tym, że żyjemy 90 lat, a nie 30 czy 40, że mamy jedzenie, że mamy opiekę medyczną i tak dalej, jednocześnie nie spalając tych paliw i nie dodając tego dwutlenku węgla do atmosfery. Więc to jest to wyzwanie, przed którym stoimy i oczywiście jest mnóstwo tych źródeł energii, które możemy wykorzystać. Niektórzy boją się energetyki jądrowej z różnych powodów środowiskowych, ale każdy sposób pozyskiwania energii niesie koszty środowiskowe, więc mamy w zasadzie dwie rzeczy do wykonania. Po pierwsze, przestać marnować energię, to znaczy wykorzystywać jej tyle, ile trzeba, żeby zapewnić nam ten dobrobyt, który mamy, a nie więcej, a my marnujemy strasznie dużo energii. A po drugie, zacząć ją pozyskiwać w ten sposób do wykonania pracy, żeby w minimalny sposób wpływać na środowisko, a w tej chwili tym najgorszym wpływem jest emisja gazów cieplarnianych. Więc w pierwszym podejściu ściąć tą emisję.
Powracamy na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego do rozmowy z profesorem Szymonem Malinowskim, a zawsze, gdy pojawia się temat globalnego ocieplenia, musimy powiedzieć o tym, co my możemy zmienić w swoim postępowaniu, by przyczynić się do poprawy naszego klimatu.
Naukąd!
Przepisów jest bardzo dużo. Główny problem polega na tym, że nie wszystkim te przepisy smakują. Drugi problem polega na tym, że przyzwyczailiśmy się do pewnego działania, które mimo, że może nie bardzo efektywne, to jest no, po prostu wynika z naszych zachowań, prawda? Ja mogę podać przykład takiego uzależnienia i przyzwyczajenia, które bardzo często podaję. Klawiatura na smartfonie, której używamy do pisania z SMS-ów, jej układ został wymyślony po to, żeby nie dało się za szybko pisać. Bo został wymyślony dla maszyny do pisania, która takimi młoteczkami uderzała w papier i przenosiła literki, prawda? I my teraz coś, co zostało wymyślone w zupełnie innym celu, bezsensownie powielamy, to spowalnia naszą komunikację, to utrudnia nam działanie, ale przyzwyczailiśmy się do czegoś, mimo że to naprawdę nie ma żadnego sensu. I tak jest w bardzo wielu sytuacjach związanych z tym zużyciem energii i wykorzystaniem paliw kopalnych. Musimy no, trochę jednak użyć rozumu. No, mamy taką dumną nazwę Homo sapiens i trzeba zacząć używać tego rozumu po to, żeby zaspokajać potrzeby, które mamy i które są i dzięki którym zaspokajaniu i rozbudowie no, jesteśmy kim jesteśmy, ale w sposób taki, który zapewni nam przyszłość, a nie ją zrujnuje.
Zawsze przy tego typu rozmowach próbuję znaleźć radę dla naszego słuchacza. Czy my jako jednostki jesteśmy w stanie, no właśnie, chociaż w minimalny sposób pomóc? No bo może jeżeli każdy z nas zrobi coś minimalnie, to ten efekt jakiś będzie. Ja zdaję sobie sprawę, że emisja gazów cieplarnianych to jest energia, to jest transport, to jest rolnictwo. No ale jeżeli może zaczniemy na dobry początek chociaż od siebie, to później ktoś z nas pójdzie dalej i powie mądrym głowom, znaczy no nie takim mądrym jak się okazuje, że czas coś zmienić.
To znaczy działanie na każdym polu jest ważne, tak? To znaczy my musimy rzeczywiście zastanawiać się, co w naszym życiu moglibyśmy poprawić. I najprostszą rzeczą do tego jest skorzystanie z kalkulatora śladu węglowego, bo okazuje się, że my mamy bardzo często błędne pojęcie co do tego, jak wpływamy na środowisko. I czasami niewielkie wyrzeczenia pozwalają, czy niewielkie zmiany przyzwyczajeń, to nie muszą być wyrzeczenia, zmieniają i emisję, i nasze życie na lepsze, ale niestety problem polega na tym, że żyjemy w świecie pełnym powiązań i już my jesteśmy takie małe drobinki w pajęczynce, a ta pajęczynka musi być upleciona w zupełnie inny sposób. No i tutaj jest nasza rola, jeśli żyjemy w społeczeństwie demokratycznym, no w wybieraniu właściwych przedstawicieli, którzy to rozumieją. I ja mówię o tym, że jest część polityków, niezależnie od opcji politycznej, to jest najciekawsze, że trafiają się także konserwatyści, że trafiają się także narodowcy, oczywiście część innych opcji, część ludzi, którzy mają inne poglądy na sposób organizacji społeczeństwa, którzy rozumieją problem i chcieliby wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania w ramach tej opcji politycznej. Więc ja nie namawiam na żadną opcję polityczną, tylko chodzi o to, żebyśmy zaczęli wybierać ludzi świadomych i chcących zapewnić nam bezpieczeństwo. Bo sprawa zmiany klimatu to jest kwestia bezpieczeństwa każdego z nas, także kraju i całej cywilizacji.
I dodajmy, że to nie jest tak, jak się mówi, że to dopiero za 100 lat i co nas to będzie interesować.
No tak, w tej chwili sytuacja jest taka, że musimy gwałtownie redukować emisje, żeby zejść z tymi emisjami netto do zera w ciągu 30 paru lat. Ale tak naprawdę co to znaczy i czego nie robimy? Tak, to znaczy tak naprawdę, że każda inwestycja, na przykład za pieniądze publiczne, ale także prywatne, które robimy, która ma żyć dłużej niż 30 lat, czyli na przykład budowa budynku, nowego typu samochodu, samolotu, powinna być zeroemisyjna. Jeżeli my wydajemy pieniądze i prywatne, i publiczne na coś, co nie spełnia tych warunków, to tylko i wyłącznie przyczyniamy się do tego, że problem będzie jeszcze trudniej rozwiązywalny w przyszłości. No tak naprawdę, że te pieniądze się nigdy nie zwrócą i nie podniosą naszego dobrobytu. Jakbyśmy się nie cieszyli z nowego domu w momencie, kiedy go wykupimy i wprowadzimy się do nowego mieszkania, tak długo, jak będziemy w nim żyli, będziemy widzieli, że nas coraz więcej będzie kosztować jego utrzymanie, ogrzewanie, chłodzenie i tak dalej, jeżeli na początku postąpiliśmy źle i nie zadbaliśmy o to w momencie projektowania tego budynku. Więc teraz jest czas, żeby po prostu wszystkie normy budowlane, wszystkie działania na poziomie właśnie infrastrukturalnym i innym przystosować do tego, żeby te redukcje można było zrobić.
No to życzmy tylko sobie w końcu takich osób, które będą w stanie to zrobić. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Naukąt. I to już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas na Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wracamy oczywiście w przyszły wtorek w okolicach godziny 13:45.